Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.
Dziś w XXI wieku zastanawiamy się, czy sen jest nam potrzebny. Jest takie bóstwo w mitologii greckiej, Morfeusz, bóg snu i marzeń sennych. Mógł ukazać się w snach jako na przykład ukochana osoba. W naszym studium mamy gościa, panią profesor doktor habilitowaną nauk medycznych, Monikę Białecką z Zakładu Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej Wydziału Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Pani profesor, czy my dziś musimy spać i dlaczego?
O, to jest bardzo dobre pytanie. Generalnie rzecz ujmując, my wszyscy myślimy o dwóch rzeczach, które są nam bardzo niezbędne do życia, mianowicie jest to picie i jedzenie. Ja absolutnie jako neurolog dorzuciłabym jeszcze do tego sen. Sen jest nam bardzo potrzebny, ponieważ w trakcie snu dochodzi do regulacji wielu bardzo istotnych dla naszego organizmu procesów, między innymi układ autonomiczny ulega w pewnym stopniu regulacji, w związku z tym mamy także odpowiednią regulację układu krążenia, wartości ciśnienia tętniczego, i uwalniania hormonów. No i różne inne parametry, które są także związane z układem krążenia. Natomiast z tej strony neurologicznej sen jest nam bardzo potrzebny do tego, żebyśmy mieli dobrą pamięć, dobre procesy poznawcze, ponieważ między innymi sen potrzebny jest do konsolidacji śladów pamięci. Czyli jeżeli mamy pamięć krótkotrwałą i chcemy z tego stworzyć coś, co będzie bardziej trwałe, czyli pamięć długotrwałą, potrzebny jest nam czas, a najlepszy ten czas jest właśnie wtedy, kiedy śpimy. Również z pozycji neurologa chciałabym powiedzieć, że brak snu kojarzony jest z ryzykiem wystąpienia wielu chorób neurodegeneracyjnych, a to między innymi dlatego, że w trakcie snu pewnego rodzaju oczyszczanie naszego mózgu zachodzi, to znaczy związki, które muszą zostać w jakiś sposób usunięte z ośrodkowego układu nerwowego, zostaną usunięte właśnie w trakcie snu.
No tak, ale dużo osób, według statystyk nawet co druga osoba, narzeka na problemy ze snem.
Ja bym tą statystykę nawet chyba trochę zawyżyła, ponieważ wydaje mi się, że każdy z nas w pewnym okresie swojego życia może mieć kilka nocy, w trakcie których nie jest w stanie spać dobrze. Statystyka jest nieubłagana, jeżeli chodzi o bezsenność przewlekłą, ponieważ tak mniej więcej 10% Europejczyków cierpi z powodu bezsenności przewlekłej. Dlaczego źle śpimy? No, z różnych powodów. Chyba najbardziej często wymienianym powodem jest sposób, w jaki żyjemy. Natężenie światła, które jest wokół nas. Rodzaj pracy, pracę zmianową, pewnego rodzaju presja co do tego, żeby żyć coraz szybciej, żeby zarabiać coraz więcej. No i z tego jednak wynikają pewnego rodzaju problemy, a wiemy, że sen jest pewnego rodzaju obrzędem, to znaczy my nie możemy iść do sypialni myśląc, że będziemy sobie teraz właśnie dobrze spać w sytuacji, kiedy głowę mamy zajętą różnymi problemami. Musimy je absolutnie rozwiązać przed wejściem do sypialni, przed wejściem do łóżka. Kolejną rzeczą, którą wydaje mi się również z pozycji lekarza warto pamiętać, jest współchorobowość. Ponieważ generalnie, jeżeli mówimy o zaburzeniach snu, o charakterze bezsenności, to mówimy o bezsenności takiej zupełnie pierwotnej, ale także myślę, że przewaga problemu to jest ta bezsenność współistniejąca, czyli bezsenność współistniejąca w odniesieniu do współwystępowania zaburzeń snu i zaburzeń lękowych, depresji, chorób układu krążenia, chorób neurodegeneracyjnych, które są olbrzymim problemem właśnie z poradni neurologicznej, jeżeli chodzi o zaburzenia snu, zaburzenia o charakterze bezdechów śródsennych. Także myślę, że ponieważ nasze społeczeństwo się starzeje, a świat jest coraz bardziej wymagający, to mamy problemy ze snem. Kolejną rzeczą, o której absolutnie nie myślimy, jest jakość snu naszych dzieci. No niestety jest tak, że jeżeli Jasiu będzie spał źle, to Jan nie będzie spał dobrze. Czyli wszystkie rzeczy, wszystkie złe rzeczy, nawyki generują się również w okresie szkolnym czy wczesnoszkolnym. Także myślę, że jakość snu to również takie bardzo szerokie podejście do tego, żeby nasze dzieci spały dobrze, żeby nie miały tak powszechnego dostępu do telefonów, do tabletów, do gier komputerowych, które no na pewno nie pozwolą tym dzieciom spać dobrze, a na pewno nie pozwolą spać w tych godzinach, w których powinny pójść spać.
Wspomniała Pani o zaburzeniach snu, które mogą następować noc po nocy albo w innym tempie. Jak długo możemy się nie przejmować, że dzieciaki jeszcze nie śpią, albo że my też nie możemy zasnąć? zasnąć?
Mówimy cały czas o zaburzeniach snu, które związane są z trudnością w zasypianiu, w kontynuacji snu, czyli mówimy o bezsenności. Ta bezsenność generalnie dzieli się na bezsenność, która trwa krótko, to znaczy powiedzmy to jest około 3 tygodni. Natomiast mamy także bezsenność przewlekłą, czyli taką bezsenność, która jest dużym problemem klinicznym, ponieważ tutaj, jeżeli chodzi o leczenie tej bezsenności, raczej nie jest preferowane postępowanie farmakologiczne, tylko raczej terapia poznawczo-behawioralna, która w Polsce jest raczej mało dostępna, jeżeli chodzi na przykład o poradnie czy określone jednostki dedykowane do leczenia zaburzeń snu. Czyli inaczej rzecz ujmując, każdy z nas ma okresowe problemy z zaśnięciem. Jeżeli to jest raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, jeżeli nie ma określonych konsekwencji tego zaburzenia snu w ciągu dnia, czyli jeżeli wykonujemy swoje aktywności bez żadnych problemów, jeżeli nie jest nam potrzebna dodatkowa drzemka w ciągu dnia, to nie jest to problem. Natomiast problem pojawia się wówczas, kiedy jesteśmy w stanie rozpoznać, czy możemy rozpoznać po prostu bezsenność przewlekłą.
No, ja muszę się przyznać, że wiem, co to znaczy nie móc zasnąć, ale znajomy lekarz polecił mi, to już ładnych kilka lat temu, melatoninę. I mnie to pomaga. Czy powinienem się nie przyznawać? Mówi się o niej hormon snu.
Melatonina jest hormonem, który jest syntetyzowany w szyszynce i to jest jeden z takich hormonów, od którego zależy jakość naszego snu. My w zasadzie melatoninę łączymy tylko i wyłącznie ze snem, natomiast ten związek ma absolutnie większe znaczenie biologiczne. Melatonina kojarzona jest również z prawidłowością przebiegów procesów immunologicznych, z uwalnianiem hormonów, między innymi hormonów płciowych, czy też z działaniem przeciwzapalnym. Melatonina syntetyzowana jest w szyszynce, ale ona jest również transportowana do innych części naszego ciała, czyli nie tylko do środkowego układu nerwowego, ale znajduje się także w tkankach obwodowych, między innymi w przewodzie pokarmowym, w krwi. Natomiast to, jak śpimy, w dużej mierze zależy od nas samych. I melatonina nie jest nam dana raz na całe życie, tylko jej stężenie zmienia się, a właściwie zmniejsza w momencie, kiedy robimy się trochę bardziej starsi, czyli powyżej tego 55 roku życia, na skutek również zmian organicznych w obrębie szyszynki, stężenie tej melatoniny może się po prostu zmniejszać. Także jeżeli chodzi o tą melatoninę, to musimy dbać o nią, natomiast w określonych częściach naszego życia, czyli wtedy, kiedy się trochę bardziej starzejemy, jeżeli jesteśmy osobami powyżej 55 roku życia, stężenie melatoniny się zmniejsza i z tego również mogą wynikać właśnie problemy ze snem.
Czyli dobrze robię, że zażywam melatoninę.
Okazuje się, że to nie jest takie jednoznaczne i takie proste, ponieważ jeżeli jesteśmy osobą, która będzie podróżowała w inną strefę geograficzną, to mamy określone procedury, które pozwalają nam zastosować melatoninę krótko działającą po to, ażeby lepiej spać na przykład w Australii, czy też po drugiej stronie kuli ziemskiej. Natomiast jeżeli chodzi o melatoninę, to melatonina na rynku farmaceutycznym dostępna jest w 2 postaciach farmaceutycznych, a mianowicie jest to melatonina o natychmiastowym sposobie uwalniania i o przedłużonym sposobie uwalniania. Ja myślę, że tak 99% melatoniny, która dostępna jest na rynku farmaceutycznym, zawiera melatoninę o natychmiastowym sposobie uwalniania. I to jest taki lek, który będzie działał dosyć szybko, ale też dosyć krótko. To znaczy, jeżeli mamy problemy z zasypianiem, to jest to lek, który pomoże nam w zasypianiu. Natomiast może być to dyskusyjne, jeżeli chodzi o utrzymanie nas w śnie, ze względu właśnie na ten stosunkowo krótki okres półtrwania. Natomiast melatoniną, która dostępna jest jako lek, jest melatonina o przedłużonym okresie uwalniania. Czyli to jest taki lek, którego stężenie stopniowo narasta. Zresztą podobnie jak w przypadku uwalniania naszej endogennej melatoniny, która też zaczyna się syntetyzować około godziny 20, gdzieś ten szczyt jest pomiędzy 2 a 3, a następnie stopniowo stężenie obniża się i ta melatonina o przedłużonym okresie uwalniania mniej więcej naśladuje ten rytm dobowy uwalniania endogennej melatoniny. Czyli inaczej rzecz ujmując, ta melatonina jest lekiem przeznaczonym do leczenia zaburzeń snu i zdecydowanie będzie nadawała się w sytuacji, kiedy mamy problemy z utrzymaniem snu. I to jest jedne z podstawowych wskazań do zastosowania właśnie tego leku. Wydaje mi się, że w każdym przypadku warto jednak porozmawiać z kimś na temat wyboru leku dla naszych zaburzeń snu, konkretnych zaburzeń snu, żeby nie okazało się, że nasze leczenie jest nieskuteczne, co zaowocuje owocuje na przykład sięgnięciem po inne leki i no już w tym momencie może czasami stać się to dosyć niebezpieczne dla naszego organizmu.
To teraz pytanie, kto, do jakiego lekarza powinienem się skierować? Jaka specjalizacja? Kto może pomóc?
Chciałabym powiedzieć, że zaburzenia snu mogą być przygrywką do różnego rodzaju chorób. To nie jest tak, że jeżeli nie śpimy dobrze przez tydzień, dwa tygodnie, to powinniśmy skorzystać z reklam telewizyjnych, kupić melatoninę czy inny polecany lek i próbować tym lekiem leczyć. Warto jednak skonsultować z lekarzem, dlaczego nagle na przykład zaczęliśmy gorzej spać. No powiedzmy, klasyką zaburzeń snu są pacjenci z nadczynnością tarczycy, bo ja wielokrotnie w poradni neurologicznej widziałam pacjentów, którzy spali dobrze, a nagle zaczęli spać gorzej, zostali skierowani do poradni neurologicznej i w trakcie badań diagnostycznych w poradni neurologicznej, a nie w POZ, okazywało się, że na przykład mają objawy nadczynności tarczycy. To pacjent z nadczynnością tarczycy nie wyleczy się melatoniną, on musi być leczony zgodnie z zasadami leczenia tej jednostki chorobowej. Także myślę, że w każdym przypadku warto skonsultować się z lekarzem, a na pewno skonsultować się wówczas, kiedy te zaburzenia snu w sposób istotny mają negatywny wpływ na nasz dzień. Czyli jeżeli czujemy, że w trakcie dnia zaczynają się problemy wynikające z tego, że źle spaliśmy, zaczynają się zaburzenia koncentracji, jesteśmy bardziej narażeni na zaburzenia nastroju, ponieważ proszę pamiętać, ja myślę, że każdy z nas miał taki okres, kiedy gorzej spał, jak to negatywnie może wpłynąć na funkcjonowanie w ciągu dnia. Także zachęcam każdy problem związany z zaburzeniami snu konsultować z lekarzem. Kolejną rzeczą jest nadmierna senność, ponieważ nadmierna senność może też być takim pierwszym objawem różnych chorób ośrodkowego układu nerwowego, począwszy od zmian rozrostowych, czyli na przykład zmian nowotworowych, przez na przykład zaburzenia dotyczące chociażby depresji, czy też właśnie chorób neurodegeneracyjnych. Także na to pytanie nie odpowiem jednoznacznie i myślę również, że w każdym przypadku lekarz powinien znaleźć odpowiedni lek dla pacjenta. Tak jak powiedziałam, melatonina jest dobrym lekiem, o bardzo dobrym profilu działań, jeżeli chodzi o działania niepożądane, ale nie jest panaceum dla każdego pacjenta. Także zachęcam jednak do wizyt w poradni. No te bardziej specjalistyczne jednostki to są jednostki, które zajmują się diagnostyką różnicową zaburzeń snu, czyli ja jako neurolog będę zastanawiała się w mojej poradni, czy te zaburzenia snu są zaburzeniami snu o charakterze zaburzeń pierwotnych, czyli nie towarzyszących jakiejś innej chorobie, mojej chorobie neurologicznej, czy są to zaburzenia snu, które właśnie towarzyszą moim chorobom neurologicznym, neurodegeneracyjnym. Myślę, że zaburzenia snu też w dużej mierze leczone są przez psychiatrów. Oni z kolei w diagnostyce różnicowej muszą uwzględniać na przykład zaburzenia o charakterze lęku czy też depresji. Także jest trochę tych miejsc, natomiast nie ma takiego jednego ośrodka, który by tego pacjenta przepytał odpowiednio, wykonał wszelakie skale, a jeszcze byłoby rewelacyjne, gdyby można było wykonać badanie polisomnograficzne, które w dużej mierze zbliżałoby nas do rozpoznania, jak ten pacjent śpi i co jest takiego nieprawidłowego w sposobie spania. Zasypianie jest odruchem. I niezależnie od tego, czy będziemy stosować melatoninę, czy będziemy stosować benzodiazepiny, to nasz organizm prędzej czy później przywyknie do tego schematu stosowania jakiegoś leku nasennego. Także myślę, że tutaj też powinniśmy sami pamiętać o tym, że najpierw higiena snu, potem może terapia poznawczo-behawioralna, szczególnie w sytuacji, kiedy te zaburzenia snu są przewlekłe. Musimy zrobić coś z naszym zachowaniem, życiem, współspaczem, jeżeli nam przeszkadza w tym na przykład chrapanie partnera, a potem zastanawiać się nad stosowaniem leku.
Naszym gościem była pani profesor Monika Białecka z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. A rozmawialiśmy o śnie. Wszystkim życzymy łatwego wpadania w objęcia Morfeusza, czyli szybkiego i łatwego zasypiania.
Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia.
Radiowa Klinika Zdrowia. Magazyn medyczny. Zaprasza Krzysztof Czerwiecki.